Inspiracje Sidorowicza.
Inspiracje Sidorowicza, Wojciech Sidorowicz, razem z moim gościem Filipem Springerem. Cześć Filip.
Cześć.
Jak ci się podoba Kraków, patrząc z twojej perspektywy naczelnego reportera od architektury, jak się ciebie nazywa?
Jakoś jakiś czas temu przestałem reflektować nad tymi rzeczami. Znaczy, mam te książki poświęcone przestrzeni i architekturze i miastu trochę za sobą. To nie znaczy, że mnie to nie interesuje i jakoś tego nie przyglądam się temu, natomiast jakże pochłonęły mnie inne rzeczy, to niespecjalnie mam jakąś użyteczną refleksję na ten temat. No w Krakowie bardziej to wiem z opowieści niż widzę na własne oczy. Problem turystycznej zmory staje się chyba palący i tej takiej turystycznej hydry, która przejmuje właściwie coraz więcej miast i zamienia je wszystkie w podobną taką papkę do skonsumowania. Ale to nie jest już chyba trochę mój temat i poza tym, że od czasu do czasu coś tam sobie czytam i staram się być na bieżąco, to nie mam jakichś takich głębszych refleksji na temat tego. Nawet nie wiem, czy Kraków lubię. Chyba nie, bo zawsze tknę tu w jakichś tłumach i mnie to mierzi, ale to też jest spowodowane z tym, że albo tu jestem na spotkaniach autorskich, co jest oczywiście niezwykle zawsze miłe i się spieszę, w związku z czym to rodzi jakieś problemy, albo jestem na tych cholernych targach książki, które są zorganizowane w sposób absolutnie skandaliczny i powinny być rozpędzone kijem, bo nie powinny się odbywać tam, gdzie się odbywają.
Mówisz o tym, że jest tam zbyt mało miejsca i zbyt tłoczno.
Znaczy, czekam na to, aż tłum tam kogoś zadepcze i wtedy będą wszystkie telewizje o tym mówiły, bo to, w jaki sposób te targi są zorganizowane, jak jest zorganizowana infrastruktura tych targów i dojazdu do tych targów, to woła o pomstę do nieba.
No to prawda, byłem na dwóch ostatnich edycjach i tam to są targi integracyjne, targi książki.
Jak ktoś chce się bardzo z kimś poprzytulać, to może jechać na te targi, tak?
Dokładnie tak.
Nie wiem, czy to jest to, czego oczekujemy od targów książki akurat, a nie targów erotycznych na przykład, no ale to już jest wybór organizatora.
Da się czasami te dwa wątki połączyć, ale jesteśmy w miejscu, nie wiem, czy kojarzysz to miejsce, na pewno kojarzysz, to jesteśmy przy Dolnych Młynów w kompleksie Tytano. Tutaj mieściła się fabryka tytoniu. Miejsce o tyle jakby dla twojej profesji ważne, że tutaj odbywa się od jakiegoś czasu festiwal
non-fiction.
Non-fiction. Tak. Jak myślisz, zobaczymy cię w przyszłym roku?
A nie wiem, czy
książką?
Mnie zaproszą, więc trudno powiedzieć. Zawsze chętnie, czy raz byłem, chętnie przyjechałem. Bardzo sympatyzuję z tym festiwalem, tym bardziej, że należy do Koalicji Letnich Festiwali, czyli takiej inicjatywy, która została powołana z inicjatywy literackiego Sopotu i która zgrupuje wszystkie letnie festiwale literackie w Polsce, dzięki czemu mamy możliwość takiego usieciowienia się, wymiany doświadczeń i mam nadzieję, że współpracy dalszej na wielu poziomach. Więc krakowski non-fiction jest jednym z tych festiwali, z którym się tam alians założyliśmy.
Ty też masz swój festiwal, do którego przejdziemy. Nazwa festiwalu...
Tak, bo to mówię my jako Miedzianka Fest, tak, no bo to nie...
Aha, czyli tutaj mówimy my jako... Twój festiwal Miedzianka Fest. To może powiedz o nim tak w takim razie krótko, bo niedawno się zakończył.
Festiwal Miedzianka Fest to jest festiwal, który jest organizowany w miejscu, w mieście, którego nie ma. W związku z czym jest jedynym takim festiwalem w Polsce, a nie wiem, czy nie na świecie. I to jest festiwal, który zrodził się z takiej dobrej energii, która gdzieś tam kiedyś zgromadziła się w tym miejscu przy okazji wystawienia spektaklu na podstawie mojej książki.
Książki Miedzianka.
Książki Miedzianka, historia znikania. No i postanowiliśmy pociągnąć tam to wydarzenie już w formie bardziej zorganizowanej w postaci trzydniowego festiwalu. I ten festiwal odbył się już po raz trzeci teraz w sierpniu. Co roku nam rośnie o 100% właściwie frekwencja na nim. W związku z czym stajemy teraz przed wielkim wyzwaniem tego, żeby to wzrost nie zaczął rządzić nami, a my wzrostem. Więc mamy dużo dylematów związanych z tym, jak wymyślić ten festiwal w przyszłym roku, żeby zachować jego kameralny charakter. No ale jednocześnie jest to cudowne spotkanie z literaturą, z ludźmi, z pejzażem, z naturą, staramy się organizować tam wszystko tak, żeby mieć jak największą łączność z tym, co dookoła.
No właśnie, bo tutaj warto byłoby zwrócić uwagę na miejsce, gdzie to jest organizowane. Organizujesz film festiwal w Miedziance, o której piszesz książkę. Przepiękna książka, przepiękna opowieść o mieście, które zostało zrujnowane przez górnictwo, tak to chyba w skrócie można powiedzieć, i zniknęło nie tak dawno z mapy. W jaki sposób zainteresowałeś się Miedzianką? Kupferberg, tak? Po niemiecku.
Tak, Kupferberg po niemiecku. Zainteresowałem się tak, że robiłem jakiś tam reportaż na zupełnie inny temat w okolicy, a ja Rudawy Janowickie znam dosyć dobrze, bo często tam bywałem, także z harcerstwem, a później jako, nie, powiedzmy to, włóczęga albo turysta. No i gdzieś tam trafiłem na informację o tym, że jest takie miejsce, w którym było miasto i nie ma. I z takiej czystej ciekawości poszedłem tam, a potem z czystej ciekawości zacząłem szperać i szukać informacji, dlaczego go nie ma. I tak z tego zrodziła się książka, a z książki zrodziło się mnóstwo innych inicjatyw, które gdzieś tam orbitują wokół tego miejsca. Więc to jest taki chyba jedyny mój temat z tych wszystkich książek, który do mnie usilnie wraca i nie pozwala mi odpuścić, bo z reguły jest tak, że te moje książki, jak już je skończę, to tracę głębsze zainteresowanie. Pozostaję oczywiście jakoś w cieniu ich, bądź
ale robisz już coś innego.
Ale robię coś innego, a ta książka absolutnie nie pozwala mi odpuścić i właściwie ze 3-4 razy w roku muszę być w Miedziance, bo mam tam jakieś sprawy.
Między innymi festiwal właśnie, który tam się odbywa. Ja polecam bardzo tę książkę. Pięknie napisana, ja to tak już osobiście, moje odczucie, napisana historia tych ludzi i temat, na który ja chyba nie zwróciłbym uwagi po prostu, więc to jest, ale ty lubisz chyba zwracać właśnie tak, jesteś fotoreporterem i lubisz zwracać uwagę na miejsca właśnie, na coś, co istnieje, tak właśnie swoim okiem, pokazać właśnie, inaczej, żeby prościej było, bo się trochę zamotałem, pokazujesz ludziom swoim fotoreporterskim okiem coś w ten sposób, że jesteśmy w stanie sobie idealnie wyobrazić życie w tamtym mieście.
Nie wiem, czy fotografia ma tu akurat coś do rzeczy. Ja akurat mówię, że Miedzianka jest moim największym, czy była przez jakiś czas moim największym osiągnięciem fotograficznym, bo bardzo świadomie użyłem tam aparatu, zostawiłem go w domu. I Mariusz Szczygieł zwykł mawiać, że każdy akapit w tekście powinien być jak scena w filmie dokumentalnym. Ja sobie, jako że mam trochę doświadczenia właśnie fotograficznego, także w układaniu reportażu fotograficznego, co ma swoją dosyć precyzyjną metodologię, lubię sobie powtarzać, że każdy akapit w tekście powinien działać tak jak zdjęcie w fotoreportażu. I rzeczywiście coś w tym jest, że da się pisać, nawet nie wiem, czy to jest celowe, to jest po prostu podświadome. Ja w taki sposób piszę, że te akapity bardzo często są wymienne ze zdjęciami, które robię. To znaczy, że mogę zastąpić dane zdjęcie albo traktować dany akapit po prostu jako jeden z elementów układanki fotograficznej i na odwrót, że mogę traktować zdjęcie, fotografię, którą wykonuję w terenie, jako pewien element narracji literackiej. I tutaj to się przeplata. Doświadczenie fotograficzne, czy w ogóle wykonywanie procedury fotograficznej w procesie pisarskim jest niezwykle użyteczne poznawczo, to znaczy ono pogłębia nasze doświadczenie w rzeczywistości, czy moje doświadczenie w rzeczywistości. W ten sposób wydaje mi się, że reflektuje. Nie chcę powiedzieć bardziej niż inni pisarze, bo to by było takie wartościujące, ale trochę na innych rejestrach operuję, pisząc, używając fotografii jako narzędzia poznawczego. To zresztą tak samo działa w przypadku narzędzia, które właśnie trzymasz w ręce, czyli rejestratora. Jeżeli wyjdziemy na ulicę miasta z rejestratorem i słuchawkami w uszach, co też czasem praktykuję, ale to efekty tego pewnie nigdy nie ujrzą światła dziennego, to jakby możliwość słuchania pejzażu dźwiękowego
tego, co się działo wokół.
Tego, co się dzieje wokół, albo tego właśnie, co się działo w miejscu, w którym było miasto, a nie ma, daje wgląd w pewne aspekty rzeczywistości, które są niedostępne tylko dlatego, że, znaczy przez to, że nie masz słuchawek na uszach. I te wszystkie narzędzia, które są wykorzystywane w różnych gatunkach reportażu, czy w ogóle opowiadania o świecie, no, to znaczy radio, być może film, w którym jestem najsłabszy i nigdy go nie używałem bardzo świadomie, fotografia, rysunek, czy w ogóle obserwacja i literatura jako taka, one budują po prostu głębsze doświadczenie rzeczywistości. Jeżeli zgodzimy się, że ten twórca, czyli autor, czy to jest reportaż, czy to jest powieść, czy cokolwiek innego, ma zadanie opowiedzieć nam kawałek świata, to wydaje mi się, że jego zadaniem, tak ja postrzegam to swoje zadanie, jest doświadczyć tego świata tak bardzo, jak się tylko da. Więc te narzędzia dające wgląd w pewne aspekty, które są niedostępne takiemu zwykłemu zjadaczowi chleba, są jak najbardziej pożądane.
Mówisz, że chcesz pozwolić twoim czytelnikom, tutaj mówimy o czytelnikach głównie.
Nie mówimy w ogóle o czytelnikach. Czytelnicy są kompletnie nieistotni w tym procesie. I oni
Dlaczego?
Się w ogóle nie pojawiają w żadnym momencie pracy nad tekstem, ponieważ myślenie o czytelniku w pracy nad tekstem zamienia ten cały proces z procesu poznawczego w proces produkcyjny. To znaczy zaczynamy wytwarzać pewien produkt, który ma zadowolić kogoś.
Który ma się sprzedać, a nie ma być dobry.
A sprzedawaniem moich książek zajmuje się moje wydawnictwo, a nie ja. I oczywiście ono robi wszystko, żeby ta książka, którą ja napiszę, była jak najlepsza. Ja też robię wszystko, żeby ona była jak najlepsza, ale moją rolą jest przeprowadzić bardzo rzetelnie proces poznawczy związany z tematem, który zgłębiam. A to, gdzie tam jest czytelnik, to jest w ogóle absolutnie nieistotne na tym etapie. Oczywiście, jeżeli na moje spotkania przychodzi dużo ludzi i moja książka się dobrze sprzedaje, to mnie to cieszy, gdyż dostają z tego pieniądze, które pozwalają mi finansować moją dalszą ciekawość i kolejne momenty, w których mogę się dowiadywać różnych rzeczy. Natomiast w ogóle nie mówimy tutaj o czytelniku w tym procesie.
To czytelników masz na przykład dzisiaj lub na tych spotkaniach, na które teraz jeździsz, bo jesteś w trasie w związku z twoją najnowszą książką, czyli 12, Nie myśl, że uciekniesz. Temat pojawiał się już wielokrotnie w literaturze różnej, ale postanowiłeś zgłębić coś, co miało jakby trzymać w ryzach Skandynawię. Coś, wokół czego Skandynawowie żyją, czyli właśnie prawo Jante. Czym ono jest?
Nie do końca jest tym, co miało trzymać Skandynawów w ryzach. Axel Sandemose, czyli autor powieści Uciekinier, przecina swój ślad, w której to prawo Jante zostało po raz pierwszy opisane w latach 30. Opisuje niewielką społeczność, która, no, można się domyślać, że jest w Danii, ale nawet chyba to nie jest wprost powiedziane. Można by mnie złapać tutaj na... Jest pewnym niewielkim miasteczkiem, którego mieszkańcy nazywają się tak, jakby byli Duńczykami, które żyje zgodnie właśnie z 11 prawami opisanymi na kartach tej książki. Natomiast sam Axel Sandemose pisał o tej książce i o tym prawie Jante, że ono jest wszędzie, to znaczy, że ono nie jest przyporządkowane geograficznie do żadnego miejsca, że to nie jest Skandynawia, że to może być w Kanadzie, może być w Stanach, może być w Norwegii, może być gdziekolwiek. I dopiero później dziennikarze, bo prawo Jante stało się dosyć szybko takim stereotypem, który został przyporządkowany rzeczywiście temu regionowi. Dziennikarze to podchwycili i pociągnęli. Rzeczywiście dzisiaj ono występuje, zwłaszcza w mediach anglojęzycznych czy polskojęzycznych, jako coś, co ma opisywać mental skandynawski. Natomiast nie do końca tak jest. To jest mechanika czy mechanizm społeczny, który opisuje zasady działania właściwie każdej niewielkiej wspólnoty, bo jeżeli zaczniemy czytać to prawo Jante, to zaczniemy odnajdywać w nim swoje doświadczenie albo osoby, która była mu poddana, albo która sama artykułowała to prawo względem innych.
Trochę się to stało też takim chwytem marketingowym, no nie? W ogóle sam mówisz o hashtagach na Instagramie, ja sam potem przejrzałem, czytając jakiś wywiad z tobą, ten hashtag Fuck Jante. Czyli ludzie chcą w jakiś sposób pokazać, że nie będą żyli wokół tego prawa, które jest dosyć takie kategoryczne i takie estetyczne trochę to życie według niego powinno być. Na przykład przytaczając, nie sądź, że jesteś kimś wyjątkowym, nie sądź, że komuś dorównujesz. Pierwsze dwa punkty nie pozwalają ci być w żaden sposób kimś, kim chcesz być tak naprawdę.
Tak i... zależy, którą interpretację weźmiemy prawa Jantę, bo ono może być rozumiane na kilku właściwie niezależnych od siebie poziomach. Ten pierwszy, najbardziej popularny poziom, czy interpretacyjny, to jest ten, który mówi właśnie o takim antyindywidualistycznej wymowie tego prawa. To znaczy, że właśnie każdy, kto odstaje od wzorca obowiązującego we wspólnocie, zostanie sprowadzony do pionu i jakby wróci do tego wzorca i już nie będzie odstawał. Druga interpretacja już sięga trochę głębiej i zahacza o treść książki. I ona mówi o tym, że jest to mechanizm klasowy, który dotyczył w latach 30. klasy robotniczej i który był transmitowany przez Kościół, co niezwykle ważne. I trzeci element, trzecia interpretacja, to jest taka interpretacja dyskursywna, która odwołuje się właściwie do fenomenu prawa Janta funkcjonującego w debacie publicznej w tych krajach, głównie w Danii. I ona mówi o tym, że ono funkcjonuje w tej debacie trochę tak, jak w Polsce funkcjonuje dulszczyzna. To znaczy, jeżeli namierzymy słowo dulszczyzna w jakimkolwiek wypowiedzi publicznej kogokolwiek, to będzie zawsze wypowiedź odżegnująca się od pakietu zachowań, które to słowo opisuje. Czyli raczej nie spotkamy się z takim komunikatem, że nie wiem, jest za mało dulszczyzny gdzieś, albo że powinniśmy tutaj więcej dulszczyzny mieć. Raczej będziemy zawsze, znaczy na pewno będziemy słyszeli, to jest dulszczyzna, nie róbmy tego, tak? To jest dulszczyzna i mental pani Dulskiej. I tak samo funkcjonuje Jante dzisiaj w debacie publicznej w Danii, to znaczy ono opisuje pakiet niepożądanych w tej społeczności zachowań. Oczywiście jest też reakcja obronna względem tego prawa, to znaczy anty-Jantę. Jak się wpisze anty-Jantę w Google, to wywali tam 10 tysięcy wyników różnych wersji pozytywnego prawa Jantę albo anty-Jantę, ale jest też właśnie hashtag fuck Jantę i fuck Jantę Legend i tego typu rzeczy. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że tak jak nie ma ucieczki od gęby, tak nie ma ucieczki od Jantę, bo uciekając z jednego Jantę wpadamy w drugie i dzisiaj obowiązującą regułą wszędzie, media społecznościowe doskonale to podbijają, to jest reguła o tym, że trzeba być jakimś, trzeba być wymyślonym, trzeba się wykreować, trzeba się napisać, trzeba się opowiedzieć.
Trzeba być obecnym.
Tak, obecnym i trzeba się opowiedzieć jakoś w jakiś wyjątkowy sposób, który zaznaczy naszą wyjątkowość i że się w ogóle jest najważniejszym na świecie, że właściwie moje potrzeby, moje oczekiwania, moje szczęście to jest coś, wokół czego definiujemy w ogóle, czy opisujemy sobie świat. Jeżeli odstajemy od tego wzorca, to znowuż jesteśmy uważani za dziwnych, spotyka nas jakieś tam społeczne wykluczenie, bo zaczynamy, przestajemy pasować. I
to jest tu środek gdzieś? Da się go znaleźć?
Ciekawe. No, wydaje mi się, że zdrowy rozsądek jest środkiem, no, że poddawanie się każdej presji wspólnej, że gdzieś tam wszyscy wyszukujemy swoją sferę wolności i samodzielności i w zależności od tego, to jest też oczywiście dylemat między wolnością a bezpieczeństwem, tak? Co wolimy, czy wolimy się czuć wolni i niezależni, czy stabilnie mieć ze sobą całą wspólnotę. To jest dylemat nierozwiązywalny absolutnie i wielcy filozofowie nad tym zgłębiali, więc nie mnie tutaj mówić, czy jest z tego wyjście. Można sięgnąć po Kołakowskiego, na pewno mądrzej to objaśniał.
I szukać tego wyjścia. Nie wiem, czy czytałeś książkę Dzieci Norwegii o państwie nadopiekuńczym,
A tak, Czarneckiego.
Tak, tak,
nie
tak.
Czytałem.
I ja właśnie sięgnąłem po tą książkę bezpośrednio po przeczytaniu twojego 12, nie myśl, że uciekniesz. I tam jest taki fragment, chciałbym go przeczytać, bo on nawiązuje do tego, że to prawo Jante w Skandynawii, w Szwecji w tym wypadku było obecne.
Nie w Norwegii,
jest
w Norwegii.
Obecne, tak, tylko że...
Aha, fragment ze Szwecji.
Fragment ze Szwecji, chyba, że coś pomyliłem, mówię o Andersie Breiviku, to Szwecja.
Norwegia, to Norwegia.
Norwegia, rzeczywiście. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że Norwegowie pozwolili Andersowi Breivikowi, który w 2011 roku zabił z zimną krwią 77 osób, oskarżyć państwo o trzymanie go w izolacji. Podczas rozpraw w marcu 2016 roku Breivik występował w garniturze, a gdy na sali sądowej zdjęto mu kajdanki, prawnicy państwa uścisnęli mu rękę na powitanie. I dalej jest opis tego, co tam się wydarzyło i autor przytacza: nie sądź, że jesteś kimś wyjątkowym, nie sądź, że komukolwiek będzie na tobie zależało. Czyli jest pokazanie, że nawet jeżeli on zrobił coś tak strasznego, to nadal nie można go traktować wyjątkowo. W tym wypadku ta wyjątkowość powinna być według nas jak najgorsza dla niego.
Mi się wydaje, że w tym jest też taka mądrość. Tylko znam to z relacji medialnych, nie przyglądałem się. Czarnecki jednak jest korespondentem w tych krajach, więc wie więcej, ale ja w tym widzę też taką mądrość, że to, co zrobił Breivik, było tak nieludzkie, że jedyną formą obrony przed tym nieludzkim działaniem jest zachowanie własnego człowieczeństwa, czyli zachowanie człowieczeństwa polega też na tym, że nie odbieramy godności innym. I stąd to wynikało. Moim zdaniem gest, mogę to mylnie interpretować, Nina Witoszek o tym też pisała, pisał o tym Czarnecki, natomiast ja w tym widzę jako członek wspólnoty europejskiej, podzielający wartości europejskie, widzę w tym gest wyraźnej pokazania godności i nawet trochę wyższości względem niego, to znaczy pokazania, że tylko głęboko humanistyczna postawa jest w stanie zwalczyć okrucieństwo i bezduszność jego czynu.
Czyli bycie ponad tym, co on zrobił w tym wypadku.
Tak, tak.
Czyli nie myśl, że jesteś kimś wyjątkowym, nie będziemy cię traktowali.
Tak, ale to trochę inna, jakby dochodzimy do tego samego, ale okrążoną drogą niż Czarnecki. Ale jestem w stanie się zgodzić, że Czarnecki, będąc korespondentem w tych krajach, wie więcej akurat o tej sytuacji, o jej interpretacji niż ja.
Polecam też także tę książkę, żeby zobaczyć, jak właśnie wygląda Skandynawia, Norwegia w tym wypadku. Pisałeś tę książkę i w jednym z wywiadów, w tym wypadku w wywiadzie dla Onetu, powiedziałeś, że upadły twoje dwa założenia. Po pierwsze, upadło twoje założenie, że będzie to książka o Skandynawii, a po drugie, że będzie to książka reporterska. No właśnie, tam te wydarzenia faktyczne bardzo przewijają się, przemieniają się razem z fikcją. Chyba masz takie ciągoty do fikcji? Parę razy o tym gdzieś wspominałeś, że cię to ciągnie
mam,
do tego.
Wynika to z jakiejś takiej ogólnej ewolucji, ewolucji nierozumianej wartościująco też. Jakiejś takiej mojej drogi rozwoju pisarskiego. Bo jeżeli ja traktuję pisanie jako proces poznawczy, wszystko, co trzeba zrobić, żeby napisać tekst, jest dla mnie przyjemne. Bardzo to lubię robić. Pozwala mi się to dowiadywać w przyjemny sposób różnych rzeczy o świecie. Niekoniecznie przyjemnych rzeczy, ale to dowiadywanie się jest z reguły przyjemne. To oczywiście jednym z narzędzi w tym dowiadywaniu się jest instrumentarium właściwe reportażowi literackiemu, czy w ogóle gatunkom non-fiction. Natomiast chyba się zgadzamy co do tego, że powieść, nawet powieść science fiction, jest w stanie nam opisać kawałek realnego świata,
który
nas otacza.
Z czegoś wynikają te przemyślenia tam.
Że jest nam w stanie opowiedzieć kawałek świata, że jest nas w stanie mocniej usadowić w tym świecie, jakby dać zrozumienie procesów, w których bierzemy udział i które nas dotykają. To jeżeli jesteśmy w stanie się co do tego zgodzić, to ograniczanie się w procesie poznawczym tylko i wyłącznie do narzędzi właściwych non-fiction zaczyna być bezcelowe, zaczyna być po prostu ograniczanie swoich możliwości poznawczych. I z tej refleksji, która może nie brzmi super odkrywczo, ale zajęła mi parę lat, co być może nie świadczy najlepiej o moim intelekcie, bierze się ta zmiana w moim podejściu, to znaczy świadome odejście od tych narzędzi, czy nie, nawet nie odejście, ale rozbudowanie tych narzędzi o te formy, które są właściwe gatunkom fikcjonalnym. I to jest coś, co oczywiście mnie od jakiegoś czasu kusiło i widziałem potrzebę zrobienia tego, natomiast w przypadku tej książki ono to znajduje uzasadnienie też w jej treści, bo Axel Sandemose to był pisarz, który operował konfuzją czytelnika pomiędzy tym, co jest fikcją w jego książce, a co jest prawdą. On wysyłał sprzeczne komunikaty na ten temat do opinii publicznej. Ta książka jest zbudowana, Uciekinier przecina swój ślad, książka Sandemosego, jest zbudowana w oparciu o fikcyjne miasto Jante, które bardzo przypomina prawdziwe miasto Newcoming Morse. Espen Arnake, czyli główny bohater tej powieści, ma bliźniaczo podobną biografię do biografii samego Axela Sandemosego. W związku z czym jest tam wiele momentów, w których człowiek się zastanawia, z czym ma tutaj do czynienia, a zaraz za tą refleksją przychodzi druga. Czy to ma jakikolwiek sens, żeby się nad tym zastanawiać? Może sama opowieść, sam opis świata i to, co z niego wynika dla czytelnika, jest istotniejszy niż to, czy tu mamy do czynienia z fikcją i niefikcją. Mm-hmm. Że może nie ma właściwie sensu reflektować nad tym, co to jest. I ta myśl o tym reflektowaniu, o tym odrzuceniu kategorii gatunku była mi przewodnią w czasie pisania. To znaczy, żeby przestać myśleć o tym, że jestem reporterem, czyli pisarzem gatunkowym. No nie? Tak jak jest autor kryminałów. On jakby godzi się na wejście pewną formę po to, żeby stworzyć
tak o nim mówić też.
Gatunkową prozę. Mhm. Ja w moim przypadku mówiąc, że jestem reporterem i odżegnując się od fikcji, też się zamykałem w granicach pewnego gatunku, ale w pewnym momencie okazało się to nieuzasadnione, a w przypadku tego tematu okazało się też uprawnione, żeby to zrobić, więc to zrobiłem.
Chociaż ja miałem taką myśl, że jak sięgnąłem po tę książkę, byłem pewien, że to będzie stuprocentowy reportaż. I też tak tę książkę czytałem. W pierwszej myśli trochę się zawiodłem, tak patrząc, kurczę. Jednak ta książka jest trochę powieścią i od samego początku miałeś właśnie taką pewność, że napiszesz książkę, która nie będzie jednym gatunkiem, że będzie przeplatana?
To zależy od samego początku czego, bo jak od samego początku researchu
i w ogóle myślenie o tym, że powstanie ta książka.
To nie, to oczywiście myślałem na początku, że to będzie książka reporterska. Mhm.
Ale sam temat ci po prostu nie pozwolił tego zrobić.
Wiesz co, tak, no temat właściwie narzuca pewną zabawę tymi fikcjami i niefikcjami. Wydaje mi się to bardzo wynikające wprost z tego tematu, z bohatera miejsca, czyli z Jante, z wielu zależności, które wynikły w czasie researchu, więc ten temat to narzucił. Na początku oczywiście myślałem, że to będzie książka reporterska, ale na początku pisania, czyli po 2 latach researchu, wiedziałem na pewno, że to nie będzie książka reporterska. Ja już to wiedziałem w czasie zbierania, bo w pewnym momencie, gdy uświadomiłem sobie to wszystko, doszedłem do wniosku, że sposób, w jaki prowadzę notatki, musi być rozbudowany o warstwę fikcyjną. W związku z czym ja bardzo często prowadziłem notatki w notesie takim terenowym, w taki sposób, że spisywałem do nich zaobserwowaną scenę albo rozmowę, a potem, nie zmieniając koloru długopisu, zaczynałem ją rozwijać w fikcję po prostu, bo mi tak pasowało, bo wydawało mi się, że to opowiada historię, którą ja chcę przekazać sobie głębiej i na wielu innych poziomach, niż byłoby to możliwe w przypadku samego reporterskiego działania. Więc już gdzieś tam, nie wiem, trudno to namierzyć, ale w toku researchu to ja wiedziałem, że to nie będzie działanie reporterskie.
A myślisz, że z tego gatunku reporterskiego wyjdziesz całkowicie i stworzysz coś, co będzie powieścią?
Nie wydaje mi się, ponieważ w zależności od tematu objawia się konieczność użycia konkretnych narzędzi. Ja teraz pracuję nad cyklem tekstów o katastrofie klimatycznej w Polsce. I one nie wymagają żadnej formy fikcyjnej, bo rzeczywistość jest na tyle przejmująca, i przez to, że jest przejmująca. Znaczy, że to się naprawdę dzieje, a nie, że ja sobie to wymyśliłem. Że tutaj nie ma żadnej potrzeby, żeby używać czy wchodzić w stronę fikcji. Też czasami wynika to z mojej umowy z kimś, kto się decyduje taki tekst publikować. No, Pismo zamówiło mnie cykl reportaży, ja się na to zgodziłem, w związku z czym nie godzi się tutaj wymyślać.
A nie masz ciągu tego, żeby napisać właśnie kryminał, jakąś powieść?
Nie,
tego.
Absolutnie. Znaczy, ja myślę, że pozostanę gdzieś w sferze pomiędzy tymi dwiema, dwoma światami, używając sobie dowolnie, w zależności od potrzeby, bądź to narzędzi tylko z jednego z nich. Raczej to będą narzędzia, znaczy trudno mi sobie dzisiaj siebie wyobrazić jako kogoś, kto zza biurka pisze całą książkę, wymyślając wszystko. No jakby nie mam takich zdolności, ja muszę mieć możliwość odbicia się od rzeczywistości, żeby zacząć wymyślać. W związku z czym ten aspekt badania terenowego na pewno będzie obecny w mojej pracy. Czy on będzie się objawiał później w tekście, w takiej formie, w jakiej był prowadzony?
To się okaże.
To się okaże, nie mam zielonego pojęcia, natomiast to, co wiem na pewno, to, że dzisiaj już nie będę się zamykał tylko i wyłącznie na instrumentarium reporterskie w swoim takim procesie poznawczym związanym z pisaniem.
Zostawmy na razie twoją najnowszą książkę. Ja oczywiście bardzo ją polecam. 12. Nie myśl, że uciekniesz. Wydawnictwo Czarne. Pięknie wydana, to też trzeba przyznać. I jeszcze dodatkowo warto przy niej powiedzieć, że ta książka wyszła razem z twoją, nie z twoją, tylko z książką, o która mówi o prawie Jente.
Tak, czyli Axela Sandemozego, Uciekinier przejdzie na swój ślad. Można sobie kupić dwie, położyć obok siebie i mają podobne okładki.
Dokładnie tak, też bardzo ładnie obie wyglądają. Zostawmy na razie tę książkę, wróćmy do czegoś, co poprzedzało napisanie tę, inną i wiele innych książek. Zastanawiam się, czy poznasz to, co tutaj wydrukowałem i ci przyniosłem. Teraz Filip Springer czyta tekst i zastanawia się. Od razu powiem, że trochę lat minęło od tego, co czytasz.
Jezu, to ja to napisałem?
Tak, to...
Serio?
To twój, jeden z twoich artykułów.
A, rzeczywiście. A tak.
Tutaj mamy część wspólną, o której mniej mówisz w różnych wywiadach, ale naszą częścią wspólną jest właśnie harcerstwo. To, że wywodzimy się z tej samej organizacji, w tej samej organizacji byliśmy i co najlepsze, jak ja dowiedziałem się po jakimś czasie bycia w tym miejscu, czyli w redakcji magazynu wędrowniczego Na Tropie, dowiedziałem się, że Filip Springer był jego redaktorem naczelnym, wcześniej redaktorem.
Tak jest.
Wspominasz te czasy?
Najlepiej na świecie. To był czas, ja byłem harcerzem 25 lat. Różne wspaniałe rzeczy mnie w tym harcerstwie spotkały. I ten okres pracy w Natropie był czasem najbardziej mnie, znaczy trudno powiedzieć, że najbardziej rozwijający, ale taki wspominam, że to był czas, co się nałożyło oczywiście też na czas mojego dorastania, znaczy takiego prawdziwego dorastania, nie okresu dojrzewania, ale takiego stawania się dorosłym człowiekiem i ludzie, z którymi ja wtedy pracowałem w Natropie, wszyscy właściwie byli mądrzejsi w każdym aspekcie ode mnie, mimo że to ja byłem naczelnym. I tworzyliśmy, wydaje mi się, cudowny zespół ludzi, którzy mieli dziką radość zrobienia tej gazety. Mieliśmy poczucie misji co do tego, że możemy naszym pisaniem coś zmienić, co było nawet zabawne. I bardzo się wiele nauczyliśmy, ale mieliśmy też mnóstwo po prostu frajdy z tego. To był bardzo, bardzo dobry czas.
Tutaj warto powiedzieć, bo ja to doskonale rozumiem, czasami zapominam, mówiąc o tym jako o rzeczach oczywistych. Na Tropie to jest magazyn wydawany wewnątrz Związku ZHP, Harcerstwa tak. Polskiego i kierowany do najstarszej grupy wiekowej.
Czyli 16+.
Czyli do tych właśnie wędrowników. Tak. Ja do niego dołączyłem właśnie będąc w liceum. Do jakiego stopnia dotarłeś instruktorskiego?
Instruktorskiego nisko, do przewodnika tylko.
Do przewodnika,
tak,
no, to
nigdy
cię przebiłem.
Mi się nie chciało tego robić. Już później trafiłem do Natropie i już nie miałem motywacji, żeby się rozwijać na poziomie stopni instruktorskich, więc zostałem sobie skromnym niebieskim przewodniczkiem.
To ja cię przebiłem do harcmistrza.
No, to szanuję to.
No tak, ale to już mamy, te epizody są za nami, natomiast tam zaczynałeś chyba dziennikarsko, tak mi się wydaje. Pierwsze teksty, jak policzyłem, to miałeś 22, bo sobie przeglądałem archiwa, 22-23 lata mniej więcej.
Tak, ale ja już wtedy pracowałem jako fotoreporter w gazecie w Poznaniu, w związku z czym...
W Głosie Wielkopolskim.
Najpierw w Gazecie Poznańskiej, później w Głosie Wielkopolskim, więc, ale wtedy rzeczywiście bardziej byłem pstyrkiem i latałem na konferencje prasowe robić zdjęcia albo gdzieś tam dziury w ulicach fotografować. W mniejszym stopniu byłem piszącym dziennikarzem, a rzeczywiście w Natropie zaczynałem pisać gdzieś tam w okolicach 20-22 lat.
Kilkadziesiąt twoich tekstów naliczyłem, więc dosyć sporo. Postarałem się, jako że to był nasz temat, harcerstwo to jest wspólny temat, popytałem trochę o ciebie w organizacji, wśród swoich znajomych. I tutaj dowiedziałem się na przykład od Ewy Sidor. Na pewno znasz Ewę. Ewa powiedziała mi, że byłeś zadziornym naczelnym, nie bałeś się podejmować trudnych tematów na forum związku i że twoje zajęcia na Watrze Wędrowniczej cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem. Tak było?
Pewnie byliśmy zadziorni wszyscy. Byłbym być może bardziej zadziorny i taki nieobliczalny, gdyby nie mój wspaniały zespół, który mnie
powstrzymywał
i temperował.
A to mówił, co chciałeś robić?
Nie wiem, no, miałem takie poczucie, że jesteśmy, że gazeta powinna być taka właśnie, czepiać się wszystkiego. To oczywiście było naiwne i wynikało z takiej bardzo młodzieńczej wizji w ogóle dziennikarstwa. W związku z czym, że musimy podskakiwać wszystkim i z nikim się nie liczyć. A to nie do końca tak jest, bo czasami o wiele łatwiej czy więcej osiągnąć, starając się prowadzić spokojnie dialog, a nie nawalankę. Więc być może z tego to wynikało. Zajęcia na Wędrowniczej Watrze, czyli takiej głównej imprezie dla młodzieży harcerskiej. Pewnie było tam dużo ludzi, ale mam wrażenie, że na wielu zajęciach było dużo ludzi, więc jakoś nie definiuję ich jako takie, które jakoś mi schlebiały frekwencją.
No, ale nie był to jedyny głos. Na przykład Kasia Rożek. Na żywo tylko wtedy widziałam go raz na Watrze. Zajęcia prowadził z promocji drużyny i pozyskiwaniu środków. Opowiadał, jak zdecydowali się ekipą spływać tratwami po Wiśle. Bardzo inspirujące były te warsztaty i połowa uczestników później tworzyła zespoły referatów wędrowniczych. Także sama śmietaneczka z wszystkich regionów.
Nieuważnie słuchała, bo to było po Warcie, a nie po Wiśle. I rzeczywiście mieliśmy taką przygodę w mojej drużynie harcerskiej w Poznaniu, że postanowiliśmy przeżyć coś, co przeżył Hakfin i Tomek Sawyer. Zbudowaliśmy tratwę i w 2005 roku spłynęliśmy na tej tratwie, która na zdjęciach wygląda jak kupa śmieci. Spłynęliśmy Wartą od zbiornika Jeziorsko do obornik wielkopolskich i to były absolutnie najlepsze wakacje w moim życiu. W kontekście tego, co się dzisiaj dzieje, były to wakacje całkowicie zeroemisyjne i przy użyciu sprzętów, który był zbudowany naprawdę ze śmieci.
Czy to jest ten tekst, który pisałeś o tej tratwie?
Nie, to jest o wyprawie wędrowniczej w 2007 innej. Roku.
Ale też budowaliście,
w którym, tak.
Wspominasz tu o budowaniu tratwy.
Tak, bo to była wielka przygoda, a dwa lata później harcerstwo obchodziło swoje stulecie, scouting obchodził swoje stulecie i razem z Wydziałem Wędrowniczym Głównej Kwatery organizowaliśmy tak zwaną wyprawę wędrowniczą, czyli takie pospolite ruszenie wędrowników, którzy na różne sposoby musieli dotrzeć do Chelmsford pod Londynem, gdzie brali udział w obchodach tego stulecia scoutingu. No i to było ponad setka ludzi, którzy tam wyruszyli na rowerach, kajakami morskimi, autostopem. Część pojechała, poleciała i tam miała jakieś wędrówki wokół, więc było bardzo dużo sposobów dotarcia tych wędrowników tam na miejsce. I ja już to koordynowałem, ja poleciałem tylko do Londynu na chwilkę, a ja koordynowałem cały ten projekt razem z Markiem Piegatem z Poznania.
No tak, bo też byłeś drużynowym.
Tak, no ja byłem, znaczy wtedy to już nawet nie byłem chyba drużynowym, bo wtedy to już działałem albo w Natropie, albo w Wydziale Wędrowniczym, więc to doświadczenie tego primus inter pares, pierwszego pośród równych w drużynie już było za mną, już kto inny to prowadził albo zaraz miał zacząć prowadzić, więc ja już byłem w trochę innym miejscu i koordynowałem duży projekt, natomiast trzeba powiedzieć, że w harcerstwie najwięcej frajdy oprócz tego czasu, kiedy jest się zuchem, dzieciakiem i jest się po prostu co zbiórka kimś innym i robi się zupełnie inne fantastyczne rzeczy. Potem, gdy się jest wędrownikiem, ma tych się 16 lat, chodzi się po górach albo się pływa kajakiem i zawiązuje się z tą grupą rówieśniczą, największa zażyłość, taka plemienna więź. I potem koordynowanie tak dużych projektów, to są wszystko zupełnie inne doświadczenia harcerskie, nie zawsze wszystkim dane, bo nie wszyscy pracują na tym poziomie centralnym, tak jak ja przez jakiś czas pracowałem. Natomiast wszystkie one były absolutnie formujące mnie jako człowieka.
Nie tylko nas harcerze będą słuchali, więc też po prostu chciałem zapytać o to, o ten magazyn, bo w tym miejscu, jak rozumiem, to publikowałeś swoje pierwsze teksty w życiu. Mhm.
Tak, w tym publikowałem pierwsze teksty i też uczyłem się bardziej planowania w ogóle, czy w ogóle działania gazety. W mniejszym stopniu uczyłem się pisania, bo pisania chyba uczyłem się na tekstach publikowanych, nie wiem, w magazynie dużego formatu, czy w magazynie Gazety Wyborczej wtedy. Więc to było takie, ale myślę, że to była bardziej szkoła pracy z ludźmi, współpracy, budowania zespołu, koordynowania projektów, w mniejszym stopniu szkoła dziennikarska. Szkołę dziennikarską miałem na zewnątrz, czytając, oglądając, chłonąc to, co się publikuje.
Dotarłem do jednego z tekstów, który opublikowałeś w 2007 roku i to był tekst o śmierci Kapuścińskiego. Mhm. Miałeś okazję może nie tyle, co poznać Kapuścińskiego, co robić mu zdjęcia. Opowiesz o tej sytuacji, bo dla mnie to jest reporter dużego formatu rzeczywiście. No,
tak, natomiast Kapuściński nie jest w żadnym stopniu dla mnie postacią ważną w tym rozumieniu takim osobistym. To znaczy Kapuściński wielkim reporterem był, robiłem mu zdjęcia, zamieniłem z nim kilka słów gdzieś tam w biegu. Znam jego wdowę po panią Alicję Kapuścińską. Byłem w jury konkursu stypendialnego Kapuścińskiego, które się zbierało zawsze w jego domu, więc jakby widziałem, czy byłem w tym domu wielokrotnie. I tylko że Kapuściński jest taka postać, która nie wydaje mi się, żeby na mnie wpłynęła jakoś twórczo najbardziej. Może Burz po polsku, tak, to jest książka, która z której się wiele nauczyłem, jak pisać o takich bardzo pospolitych i pozornie nudnych tematach, które są moją jakąś tam specjalnością. Bardzo się dobrze czuję w takich tematach, które się wydają na pierwszy rzut oka, że nie są tematami. Kapuściński umiał wypatrzeć w polskiej rzeczywistości takie tematy i zebrał je właśnie w książce Burz po polsku. Natomiast ja się czuję bardziej osobą, która była bezpośrednio zainspirowana uczniami Kapuścińskiego i uczniami Hanny Kral, którzy pracowali później w magazynie Gazety Wyborczej.
Powiesz, o kim myślisz? Kto właśnie na ciebie wpływał?
Myślę o Szczydle, myślę o Włodzimierzu Nowaku, myślę o Małgorzata Szejnet, jest generacja jakby starsza od nich, ona jest raczej z generacji Kapuścińskiego, ale oczywiście o Małgorzacie Szejnert, nie wiem, o Pawle Smoleńskim, o Wojciechu Staszewskim dawnym, czyli tym, który pracował w magazynie Gazety Wyborczej, pisał absolutnie genialne i cudowne teksty, z których się uczyłem, czy Tomaszu Kwaśniewskim. To jakby cała ta grupa, Lidii Stałowskiej przecież, cała ta grupa reporterów, którzy tworzyli wielkość magazynu przez lata, oni mieli bezpośrednią styczność z Kapuścińskim, chłonęli od niego pewne wzorce, zasady i sposób podejścia, natomiast ja raczej nie. W związku z czym to, że ja go fotografowałem gdzieś tam kiedyś, ja nie wiem, no, fotografowałem wielu ludzi i jakby nie robiło na mnie jakiegoś specjalnego wrażenia.
W tym tekście też pisałeś o ludziach, którzy wypowiadali się na temat Kapuścińskiego właśnie w dużym formacie, między innymi, i tam wspomniałeś o Szczygle czy o innych reporterach, na tamte czasy wybitnych, dzisiaj też wybitnych. Jak to jest teraz z tymi osobami? Wtedy miałeś ile? 20 parę lat. Teraz z tymi reporterami pracujesz na co dzień, jesteście na równi, razem wykładasz w Instytucie Reportażu, uczysz jak pisać.
Wiesz co, no jak jest? fajnie mieć jest obok siebie kogoś takiego jak Mariusz Szczygieł, który jest pod telefonem, żeby skonsultować swoją niepewność dotyczącą konkretnej rzeczy we własnym pisarstwie. Albo fajnie jest być z kimś takim pod telefonem jak Włodek Nowak, którego cenię niezmiernie. Uważam, że to jest cały czas jeden z najlepszych polskich reporterów. Jego książka Niemiec jest po prostu czymś absolutnie wybitnym, a przeszła troszeczkę za cicho, niż by na to zasługiwała. Jest to niezwykle miłe i użyteczne mieć tych wszystkich ludzi obok siebie, natomiast cały czas trzeba pielęgnuje w sobie daleko posunięty izolacjonizm, to znaczy buduję, czy staram się, buduję to może złe słowo, ale staram się mieć wokół siebie bardzo ograniczoną grupę ludzi, co do których mam bezgraniczną ufność co do ich opinii i co do ich wiedzy i doświadczenia dotyczącego pisania. I to niekoniecznie są ludzie, których wymienialiśmy. I ich głosu słucham i staram się nie skupiać na tym całym byciu w świecie reporterów, czy byciu w świecie literatury, czy pisarstwa, bo to bardziej przeszkadza niż pomaga. Każde środowisko ma swoje, czy bycie w każdym środowisku ma swoje wady i zalety i bycie w samym sercu Instytutu Reportażu jest jednym z serc polskiego reportażu, ma też swoje wady, to znaczy dzieje się dużo rzeczy rozpraszających od tego, co powinno być moim głównym zajęciem, czyli pisanie książek, czy pisanie tekstów. W związku z czym staram się absolutnie nie fetyszyzować faktu, że jestem sobie wśród tych ludzi i coś tam razem czasem robimy, albo że ich zapraszam na festiwal w Miedziance. No, fajne jest to, że mam teraz lepszy do nich dostęp i większą siłę przebicia w sytuacji, w której o coś ich proszę.
Zdaje się, że tak bardzo twardo stąpasz po ziemi, tak bardzo twardo poważnie traktujesz wszystko to, co robisz.
Bardzo poważnie traktuję, bo to jest jedyna rzecz, którą ja umiem robić. W związku z czym wydaje mi się, że muszę bardzo śmiertelnie poważnie traktować to, czym się zajmuję i eliminować z tego, co robię, wszystkie rozpraszacze, czy jak najwięcej rozpraszaczy, co oczywiście nie zawsze jest możliwe. Średnio raz na 3 miesiące kasuję aplikację Facebook z mojego telefonu. I bo wiem, że poza tym nie mam nic, co mógłbym innego w życiu robić i co dawałoby mi taką frajdę.
Gdzieś przeczytałem w jakiejś rozmowie, że to jest właśnie twój problem, że nigdy nie pracowałeś fizycznie. W którymś z wywiadów tak mówiłeś.
Ja myślę, że to jest mój przywilej, że ja nigdy nie pracowałem fizycznie.
Ale jednocześnie też trochę mówiłeś jako o wadzie, że powinieneś umieć rozumieć wszystkich ludzi, a nie jesteś w stanie właśnie ich rozumieć, bo nie wiesz, nie przeżyłeś tego, co ci, którzy właśnie fizycznie pracowali.
To bardziej jest taki ogólny problem tego, że jeżeli chce się głęboko reflektować nad tym, co się wokół mnie dzieje, a ja często podejmuję tematy społeczne, czy około społeczne, czy nie wiem, w 13 piętrach piszę o ludziach z wykluczeniem mieszkaniowym, to niedostępność pewnego doświadczenia, na przykład nie mam i nigdy nie miałem kredytu i prawdopodobnie nie będę miał, bo tak mi się życie ułożyło, że mieszkałem w wynajętych, a później moją żoną została Julka, która akurat miała mieszkanie, w związku z czym problem mieszkaniowy był poza nami. Więc jakby wiele doświadczeń, których nie było mi dane, powoduje pewną barierę w zrozumieniu problemów, o których piszę. Natomiast to, że nie pracowałem nigdy fizycznie poza wykopaliskami archeologicznymi i praktykami na nich, raczej traktuję w kategoriach jakiegoś przywileju bardziej niż problemu, choć problem pewnie jakoś tak też.
No tak, bo studiowałeś archeologię właśnie.
Tak.
W Warszawie.
Nie, w Poznaniu.
W Poznaniu, tak, w Poznaniu studiowałeś archeologię. Harcerstwo to jest w dużej części przyroda, obcowanie z tą przyrodą. Wydaje mi się, że dla ciebie to jest temat niezwykle ważny. dzisiaj mamy duży problem z przyrodą i w ogóle z jej poszanowaniem. Jesteśmy w Krakowie. Chciałbym przytoczyć ci cytat pani, o której jest głośno w całej Polsce. To jest nasza małopolska kuratora oświaty.
Tak, tak. Pani Barbara. Powiedział się o Grecie Thunberg. Nie czytajmy tego, gdyż pierdołom i bzdurom nie ma sensu dawać głosu.
To w skrócie zanegowała to, co młodzieżowy strajk klimatyczny i to, co właśnie ta
Greta
młoda...
Thunberg robi, mówiąc, że to jest dla poklasku i czegoś tam jeszcze. No nie sposób się odnieść do głupot i bzdur, w związku z czym ja postanowiłem, jako że podejmuję te tematy ostatnio, nie wiem, piszę o katastrofie klimatycznej dla miesięcznika Znak, piszę jakieś tam felietony na ten temat. Bardzo pilnuję w tym, co robię i w tym, co myślę, żeby nie dopuszczać ludzi głupich do głosu, a za takich uważam tych, którzy negują katastrofę klimatyczną. W związku z czym uważam, że tutaj nie ma miejsca na żaden symetryzm i zapraszanie różnych stron, jakby prezentujących różne opinie na ten temat do głosu.
Ale każdy ma prawo powiedzieć, co uważa.
Tak, no i każdy obnaża w tym swoją głupotę. I akurat w przypadku katastrofy klimatycznej nie ma żadnej wątpliwości co do jej naukowych podstaw. W związku z czym fakt, że kurator oświaty wyraża taką opinię, jest po prostu skrajnie kompromitujący tą osobę. Ja uważam, że podstawą do debaty o katastrofie klimatycznej są ustalenia naukowców. Naukowcy są co do tego zgodni, że ona jest. Są zgodni co do tego, co ją spowodowało. I teraz naszym zadaniem jest takie wymyślenie świata, w którym rozwiązania, które powinniśmy wdrożyć, będą politycznie i imaginacyjnie nawet możliwe. To znaczy, że dzisiaj chyba większym problemem od tego technicznego aspektu walczenia z katastrofą klimatyczną, bo wiemy, jak to zrobić, to ograniczyć emisję, to jedna z rzeczy, tak oczywiście, ale mówimy o tej głównej, jest problem z naszą wyobraźnią, to znaczy nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić świata, w którym ograniczenie tych emisji, a co za tym idzie konkretne decyzje związane z systemem energetycznym, komunikacją, tym, jak się rozwijają miasta, jak funkcjonują, wydaje nam się absolutnie niemożliwe do zrealizowania i to jest największy problem.
Ale ograniczenie emisji to jest tylko i wyłącznie rezygnacja z węgla?
Nie, znaczy ograniczenie emisji to jest rezygnacja oczywiście z węgla, przestawienie się na odnawialne źródła energii albo na atom, zdaniem niektórych. Ograniczenie emisji to jest zmiana nawyków transportowych, spadek konsumpcji, w ogóle zmiana nawyków konsumenckich oraz skończenie z fetyszem wzrostu jako metaforą opisującą sukces czy rozwój. Zmniejszenie emisji to jest kompletne przemyślenie całego procesu funkcjonowania budynku. Na przykład 40% światowych emisji wynika z tego, że z branż około architektonicznych, to znaczy z budowania, z produkowania materiałów budowlanych, z budowania, z funkcjonowania budynków oraz z kosztów środowiskowych ich rozbiórki. To jest zmiana w ogóle naszej diety i nawyków żywieniowych. To jest cały pakiet zachowań doskonale opisanych w raporcie IPCC z 2018 roku. I to nie są zachowania nasze indywidualne, takie jak my sobie tu z tobą siedzimy i zdecydujemy, że nie będziemy jedli mięska, tylko to są działania na poziomie systemu politycznego i na poziomie korporacji. I to są rzeczy, do których musi nasza wyobraźnia przywyknąć, żebyśmy ten problem rozwiązali. To nie są rzeczy, które możemy zrobić my jako obywatele.
Myślisz, że to się wydarzy w ogóle?
Nie, myślę, że mamy przesrane po prostu i myślę, że to się nie za bardzo wydarzy. Natomiast jest taka cudowna książka wydana przez wydawnictwo Charakter Rebeki Solnit, która opisuje tam pewne zakłamanie rzeczywistości w narracjach o tym, co już się na świecie udało. Ona przytacza tam konkretne przykłady protestów antynuklearnych w Stanach Zjednoczonych, ruchu feministycznego, ruchu ekologicznego, zaczynając od Silent Spring, Rachel Carson. Wiele spraw udało się bardzo pozytywnie pchnąć do przodu, tylko specyfika mediów też, w których ja biorę udział, jest taka, że one raczej skupiają się na ciemnych stronach medalu zawsze, no bo to się lepiej klika, sprzedaje.
A to co się udało w takim razie osiągnąć?
No co się udało? No jeżeli zobaczymy, że pod koniec lat 60. w Stanach Zjednoczonych policja biła jeszcze osoby nieheteronormatywne za to, że takie są, no to biorąc pod uwagę, że to był koniec lat 60., to całkiem sporo się udało, nie? Jeżeli w sporej większości Stanów możliwe są małżeństwa takich osób. Jeżeli na początku XX wieku kobiety nie miały prawa głosu, a dzisiaj kobiety oczywiście nadal nie są na równi traktowane z mężczyznami, ale już coś takiego jak brak głosu jest czymś absolutnie nie do pomyślenia, a wtedy się wydawało absolutnie nie do pomyślenia, jest jakąś gigantyczną zmianą. Jeżeli weźmiemy to, że książka Silent Spring Rachel Carson naświetliła problem DDT, który powodował katastrofę ekologiczną i to się skończyło, to też jest jakieś wielkie osiągnięcie. Jeżeli weźmiemy historię freonów i dziury ozonowej i to, w jaki sposób sobie świat z tym poradził, to też jest wielkie osiągnięcie. Weźmy chociażby fakt tego, że 20 lat temu w tej knajpie wszyscy by siedzieli i palili fajki. I wtedy 20 lat temu wydawało się absolutnie nie do pomyślenia, że może być zakaz palenia tytoniu w restauracjach.
No teraz jestem szczęśliwy.
Właśnie, a teraz tak się właściwie dzieje. Trudno znaleźć takie, w których można zapalić. To są realne zmiany, które zostały wprowadzone, natomiast one nam umykają z horyzontu, bo cały czas jesteśmy skupieni na tych złych zmianach.
No bo to nie jest tak, że nadal tych złych jest dużo więcej.
Nie wiem tego.
I one są dużo bardziej ciężkie.
Wiem, zaczynam być przekonany co do tego, że samo straszenie do niczego się już nie nadaje. To znaczy ono powoduje paraliżujący strach i sam go przeżyłem na początku tego roku, kiedy naprawdę miałem poczucie, że nic tylko sobie palnąć w łeb można. Rebecca Solnit pisze w bardzo przekonywujący sposób w tej książce Nadzieja w mroku o tym, że wojny wybuchną, planeta się ogrzeje, wymrą kolejne gatunki roślin i zwierząt i wielu ludzi umrze z głodu albo z pragnienia, ale to jak wiele wojen wybuchnie i jak bardzo ogrzeje się ta planeta i jak wiele gatunków wymrze i jak wielu ludzi umrze z głodu i z pragnienia, zależy od tego, jak dużo poświęcimy teraz do walki o to, by stało się jak najmniej źle. W związku z czym ta książka uczy takiej mądrej nadziei w tym sensie, że ona uczy na przykład tego, żeby nie oczekiwać żadnego efektu swoich działań. Że jedyne, co możemy zrobić, to jest działać i sprzeciwiać się, i protestować, i prowadzić akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa.
Kurczę, nie pomyślałem o tym tak teraz, tak ci przerwę w ten sposób. Powiedziałeś, żeby nie oczekiwać efektów swoich działań.
Bo nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć. Jesteśmy w stanie, znaczy mamy kontrolę tylko nad tym, co robimy. Czasami niewielka rzecz prowadzi do totalnej zmiany świadomości. Czasami ten proces trwa kilkadziesiąt lat i nie dożyjemy jego efektu. Natomiast co jest alternatywą dla tej postawy? Alternatywą dla tej postawy jest usiąść i płakać albo się zabić. No ja ani jednego, ani drugiego nie mam zamiaru robić. W związku z czym jedyne, co mogę robić, to przy użyciu tego, co umiem najlepiej oraz własnych zmiany własnych zachowań, próbować jakoś pomóc tej sprawie i to wszystko, co ja mogę zrobić.
Natomiast my mamy możliwość próbowania. Oczywiście odbył się ten młodzieżowy strajk klimatyczny, negowany przez wielu, ale to już jest inna kwestia. Wiadomo, że był potrzebny i bardzo dobrze, że osoby w tym wieku doszły do głosu mimo wszystko. Ale niektóre rzeczy według mnie są dosyć proste do zrealizowania, tylko one wynikają z tego, że politycy trzymają nas w szachu. To politycy nie pozwalają chociażby na ograniczenie węgla. Słyszałeś na pewno o tym, że sprowadzamy węgiel z zagranicy.
Oczywiście, że tak. Natomiast no tak, no można się tylko zgodzić. Natomiast jest, wydaje mi się, że cały czas niepopularną ta myśl, że nasze indywidualne działania nie przyczynią się już, znaczy, że to jest za mało do tego, żeby cokolwiek zmienić. Że dzisiaj sprowadzenie problemu katastrofy ekologicznej do problemu jeżdżenia prywatnym samochodem albo używania słomki plastikowej tutaj w kawiarni, albo tekturowej, jak jest taka bardziej proekologiczna, to niczego nie rozwiązuje, a tak naprawdę rozprasza naszą uwagę od tego, co jest istotne. A istotne jest to, żeby zmusić korporacje i rządy do tego, żeby zmieniły swoje zachowania. Jedna z teorii mówi, że wystarczy 3,5% wspólnoty, żeby wygenerować zmianę, która zaczyna się toczyć sama. Mhm. 3,5% zacząłem to liczyć w odniesieniu do mojego osiedla, dzielnicy i miasta. I to nie są liczby obezwładniające. No, wyobraźmy sobie, że na państwa osiedlu żyje 1000 osób. No to 3,5% to jest ile z nich? 35. Mhm. Czyli trzeba 35 osób na waszym osiedlu przekonać co do tego, że trzeba zmienić w ogóle cały system tego, jak funkcjonujemy na świecie. To są wielkie wyzwania i tutaj literatura wydaje się być czymś na pierwszej linii frontu, bo my musimy sobie wymyślić w tej chwili świat, który nie jest antropocentryczny, tylko jest biocentryczny. Musimy sobie wymyślić świat, który nie operuje metaforą wzrostu jako tego fetysza sukcesu. Musimy wymyślić sobie świat, którym na przykład ten dualizm natura-kultura jest czymś obowiązującym. Tak? No, jakby lubimy wierzyć, że jak jedziemy do lasu, to wraca, ty sam użyłeś sformułowania przyroda, nie? W odniesieniu do harcerstwa. Ty też jesteś przyrodą, ja też jestem przyrodą i ta ławka, na której siedzimy, też jest przyrodą. Przetworzoną, ale przyrodą. Wszystko składa się z tych samych atomów. Nasze ciało, na jedną komórkę naszego ciała przypada 10 komórek mikroorganizmów, które pozwalają nam funkcjonować, budują nasz system odpornościowy i tak dalej. W związku z czym, w jaki sposób jesteśmy w stanie na przykład uznawać siebie za istoty jakoś wyłączone z systemu natury i budujące kulturę, jeżeli my funkcjonujemy dzięki organizmom, które przyporządkowane są tej naturze, to znaczy nasz system odpornościowy na przykład na nich się opiera. W związku z czym zmierzenie się z katastrofą ekologiczną wymaga wymyślenia właściwie podstaw naszego funkcjonowania na świecie od nowa. I tutaj nagle nieoczekiwanie się literatura science fiction okazuje świetną podpowiedzią. To jest ogromne wyzwanie i w tym sensie mi się wydaje, że tak jak nie mam żadnych nadziei co do polityków, jakby rządzą Polską i światem idioci i doskonale to obserwujemy właśnie na toczącym się szczycie klimatycznym w Nowym Jorku. Nie mam żadnych oczekiwań właściwie względem polityków, bo oni są całkowicie skompromitowani. O tyle widzę pole dla ludzi, którzy operują wyobraźnią do tego, żeby zaczęli sobie wyobrażać nowy świat. I to nie znaczy wcale, to nie jest takie naiwne myślenie, że teraz sobie wyobrażam, że ja albo, nie wiem, ktokolwiek inny napisze książkę, w której przedstawimy wizję nowego, wspaniałego świata i wszyscy ją przeczytają, uwierzą i po prostu pobiegną w tamtym kierunku. Tylko możliwość, czy literatura, ale także film mają możliwość transmisji przeżyć i ta transmisja przeżyć może także pochodzić z przyszłości, z wyobrażonej przyszłości. I ta transmisja przeżyć odbywa się na wielu poziomach. Ona się przeciska do języka, przeciska do wyobraźni i stwarza nowy świat. Nawet jeśli na początku dotyczy tylko grupki ludzi, którzy kupią tą moją książkę. Ja wiem, w ilu egzemplarzach ona się sprzedaje i wiem, że ona nie będzie miała nawet... Znaczy nie będzie miała żadnego znaczenia, jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko te liczby. Natomiast możemy sobie wyobrażać, że literatura jest na pierwszej linii frontu do wyobrażania sobie nowego świata.
Problem, o którym mówisz, jest jednym z podstawowych w tym momencie. Nie myślałeś o tym, żeby jakoś bardziej się zaangażować, nie tylko pisząc, ale jednak działając w tym kierunku, wchodząc chociażby w politykę?
Nie, wchodząc w politykę myślę, że nie, bo ta obecna polityka jest... właściwie nieprzystosowana do wyzwania, przed jakim stoimy.
Ale to ona wszystkim decyduje.
I tak, i nie. Myślę, że najpierw decyduje wyobraźnia, to znaczy, że najpierw trzeba coś pomyśleć, a potem polityka jest narzędziem do realizacji tego myślenia. Więc mnie bardziej interesuje praca na tym odcinku, który umożliwia myślenie nowych rzeczy w mniejszym stopniu, niż pozostawiam to innym, także przez moje osobowościowe cechy nie widzę się w takiej roli. Natomiast oczywiście cały czas analizuję możliwość swojej własnej sprawczości na wielu frontach i cały czas jeszcze nie wiem dokładnie, w jaki sposób mogę się zaangażować najbardziej efektywnie. Angażuję się na razie na takim polu, na którym tą sprawczość mam na wyciągnięcie ręki, to znaczy mam efekt tego, co robię, to znaczy coś, co umiem robić, to jest pisanie i robienie zdjęć. W związku z czym na początek zaczynam od tego.
Bardzo Ci dziękuję. Przewodnik Filip Springer w Inspiracjach Sidorowicza. Do usłyszenia w takim razie.
Dzięki wielkie.
Inspiracje Sidorowicza.